była jedna z tych nocy, kiedy wiedziałeś, że coś się wydarzy, tylko nie byłeś pewien kiedy. Uchylone okno z trudem wpychało do zadymionego gabinetu słabe podmuchy brudnego, miejskiego powietrza. Kto by pomyślał, że papieros może być mniej szkodliwy niż spacer? Czekałem na coś. I gdy wydawało się, że struna cierpliwości została naciągnięta do granic, za szkłem pojawiła się postać. Drzwi uchyliły się. Usłyszałem szorstki głos mówiący...
Filip?
Hubert?
Ale kreatywnie dzisiaj zaczęliśmy, rany boskie.
Jezu. I co teraz? No koniec, już koniec odcinka chyba, już nie mam nic więcej.
Koniec!
Mamy odcinek dla Państwa, który będzie w charakterze filmu noir, a dlaczego? Bo będziemy mówić o noir, ale nie filmie, tylko serialu.
I jest to serial, który ma w nazwie noir, ale nie tylko ma w nazwie noir, ma w nazwie też pewną część nazwy bardzo popularnego superbohatera, ale tylko tyle, żeby nie musiało być loga Marvela przed emisją tego odcinka.
Ale jest in association with, jak się włącza. Drodzy Państwo, odcinek 282 podcastu Hammerzeit, który zaczął się bardzo kreatywnie, a skończy się jak zwykle degrengoladą, straszliwą, chaosem i mnóstwem dygresji, będzie opowiadał o serialu Spider Noir. Przed chwilę myśleliśmy, że będziemy rozmawiać znowu o dwóch tematach i drugim będzie film Objawienie Kosmity, czy jak to się nazywa?
Dzień objawienia?
Tak.
Dzień udostępnienia informacji o cywilizacji pozaziemskiej?
Dokładnie, czyli pan Steven Spielberg, który wrócił na ekrany kin z nowym filmem, ale o nim najprawdopodobniej porozmawiamy w osobnym odcinku później, a dzisiaj jeden gwóźdź programu, mięsko, proszę pana, w dwóch kolorach, a w zasadzie w dwóch odcieniach. Odcień dwukolorowy
i odcień
wielokolorowy.
Myślę, że kolorów tam jest co najmniej 256, Filip, jak nie więcej, bo paleta jest dosyć szeroka. Niektórzy z Was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, oglądały nasz występ, w którym dokonaliśmy losowania, kto jaką wersję serialu Spider Noir będzie oglądał. Los zadecydował, że Filipowi przypadła wersja czarno-biała, jedyna prawilna, prawidłowa, którą Nicolas Cage uznał za jedyną słuszną, a na mnie padła wersja kolorowa, zwyczajna dla typowego amerykańskiego widza, który nie rozumie, dlaczego musi seriale streamingowe oglądać w czerni i bieli. I co?
To i co? No ja jestem zadowolony z tego losowania, ale myślę, że byłbym zadowolony też, proszę pana, gdyby się okazało w drugą stronę, bo jakość produktu, który został nam dostarczony, jest na tyle wysoka, że, a przynajmniej ja tak twierdzę, bo może się okaże, Hubert, że tak ci się nie podobało, że to będzie najbardziej kontrowersyjny
kolor
odcinek.
Kolor wszystko zniszczył.
Dokładnie.
Wszystkie wady zostały ukryte za czernią i bielą.
Że nawet Hubert, gorsza wersja jest nadal świetna. I tutaj ciekawostka, od razu pierwsza na start, bo podcast Hammerzeit uczy, bawi, wychowuje. I tego nie wiedziałem, że MGM, czyli ta odnoga Amazonu, która została wykupiona i teraz odpowiada za filmy i seriale.
Jedna z firm, którą Bezos kupił ostatnio.
Tak, dokładnie. Jedna z firm, którą Bezos sobie kupił, ma swoją platformę też, bo Amazon ma jedną platformę, a MGM ma drugą platformę, tylko my jej nie mamy w Europie. Ona się nazywa MGM Plus. Czyli Plus.
Bardzo oryginalnie.
Yes. I proszę pana, oni puścili całego Spidera Noira w wersji tylko kolorowej dwa dni wcześniej w US&A, a 27, co my mamy teraz? To był maj. 27 maja dla wszystkich na Amazonstwie się pojawiły obie wersje, więc wersja czarno-biała, ta prawilna, ta jedyna, słuszna, którą Nicolas Cage uznał.
Była Amazon Exclusive.
Była Amazon Exclusive, dalej jest Amazon Exclusive, więc taka ciekawostka, że to jest tak jak wiesz, z wykupieniem gry za $150 więcej nowej, żeby zagrać 3 dni przed wszystkimi.
Tak, zanim przejdziemy do omówienia serialu jako takiego, to dla mnie kompletną zagadką i tajemnicą i niezrozumiałym tworem jest fakt, że on się pojawił na Amazonie właśnie,
tak,
że jest bardzo odcięty od realiów marvelowych, że jest zupełnie z tak zwanej lewej strony, że jest castingowo i pomysłowo czymś zupełnie innym i jaka to jest fantastyczna kombinacja, która doprowadziła do sukcesu.
No właśnie, Sony nadal jest właścicielem praw do wszystkiego, co pajęcze.
Przyległości pajęczakowych.
Tak, do przyległości, appendages, tak, do różnych narośli, pasożytów i tak dalej. I tak jak potrafią dać odpowiednio kreatywnym osobom władzę nad swoim IP, czyli w przypadku MCU pan Kevin Feige, który ze Spidera zrobił fajnego bohatera, którego oglądaliśmy więcej niż przez 2 lub 3 filmy, jak to było w przypadku trylogii Sama Raimiego i dylogii z Andrew Garfieldem. Ale mają też, prawda, dużo kupsztali, które z różnych powodów się, proszę pana, ogląda raz lepiej, raz gorzej. Te takie ewidentne kupsztale, czyli Morbius i
Craven.
Przepraszam, to jeszcze jeden. Craven, zapomniałem o Craven.
To jest pierwszy, który mi przyszedł do głowy, bo jest chyba najświeższy z tych wszystkich.
To prawda. Morbius, Craven i Madame Web, to chciałem powiedzieć.
Święta trójca, trójca produkcji, tak. Sony Marvelowych. Tak.
Które nie dadzą rady sobie w tym świecie. I oczywiście ta wersja taka pośrednia, czyli Venom, który był nie najlepszy, ale był na tyle fajny, że doczekał się 3 filmów, miał świetne momenty, obejrzeliśmy wszystkie omówiliśmy, polecamy odcinki. No i właśnie Sony nie ma swojej platformy, nie licząc tego, jak kupisz telewizor, to że masz te punkty i tam Bravia Core, czy jak to się nazywa.
Tak, jest bardzo niepopularna i zupełnie bezsensowna platforma, teraz się chyba ktoś inaczej nazywa.
No nieważne, ale więc Sony nie ma platformy, więc jak rozumiem, Sony jest, jak śpiewał Kazik, wiadomo kim, i się sprzedaje, więc da temu, kto da więcej. I w tym wypadku, jak rozumiem, Amazon dał więcej, bo logo Sony się pojawia, logo MGM się pojawia. Nie jest to część MCU. Jest to spin-off tego multiversum, które mieliśmy w fantastycznym filmie animowanym z roku pańskiego 2018, który, Hubert, przypominam, pojawił się w 2023 roku częścią drugą, która miała się pojawić pół roku później z częścią trzecią. Tak. Tymczasem minęło 3,5.
I teraz aktualnie jest na przyszły rok.
Lato 27, no.
Tak, no ale co ciekawe, że rzeczywiście w jakiś sposób jest to intensywnie połączone, bo przecież panowie Lord i Miller występują bardzo intensywnie jako executive producers. Nie wiem, czy są tam tylko po to, żeby dostać napis w czołówce i odpowiednią wypłatę, czy rzeczywiście mieli jakiś wkład w fabułę tego serialu.
Hubert,
wyglądasz, jakbyś miał mi odpowiedzieć na to pytanie.
Mam, tak, od razu. Dokładnie. Przepraszam, czy mogę? Tak, bo jak zwykle sobie poczytałem o rzeczach i proszę pana, oni podobno tak mocno się kłócili o ostateczną wizję serialu z włodarzami Sony, że to nie jest potwierdzone, jak to zresztą wszystkie nagłówki w internecie, możemy tylko dywagować, ile w tym jest prawdy, ale brzmi to sensownie, że podobno ich dalsze zaangażowanie jako producentów w potencjalnych kontynuacjach serialu jest pod znakiem zapytania, bo tak walczyli o to, żeby był odpowiedni budżet, żeby to była odpowiednio nieatrakcyjna na pierwszy rzut oka wizja dla takiego typowego oglądacza, że panowie z Sony i panie z Sony lub osoby z Sony nie były specjalnie tym faktem zadowolone, ale myślę, że teraz, jak tak zwany critical acclaim został osiągnięty i wszystkim się ten serial, a przynajmniej większości ten serial się podoba, to może zmienią zdanie, więc Hubert, aktywny był to proces, jeżeli chodzi o panów Lorda i Millera.
W takim razie, jeśli był to proces aktywny i taki jest rezultat końcowy, to byłoby bardzo złą decyzją, gdyby postanowili tę współpracę zakończyć, bo przejdźmy do sedna. A sedno jest takie, że jest to rzecz bardzo dobra. Jest to kolejna fajna, super bohaterska produkcja ostatnimi czasy. Wydaje mi się, że mamy teraz taką tendencję zwyżkową ogólnie.
Oby ona doprowadziła, Hubert, do fantastycznego półfinału w postaci Pająka w kinie i finału w postaci Avengers.
Oby tak było, a oby nie był to, wiesz, pik, który teraz zamieni się w tak zwaną świecę.
No.
W każdym razie, tak, serial Spider-Noir, 8 odcinków, utrzymanych w, jak sama nazwa wskazuje, w estetyce noirowej, w oparciu o najbardziej nietypową, chyba może poza, jak się nazywa, Spider-Ham?
Spider, no właśnie, świnka.
Świnka, tak, pająkowa świnka. To poza pająkową świnką chyba najbardziej taka nietypowa stylistycznie wariacja Spider-Mana. I równie nietypowy casting, trzeba przyznać. Jest coś fantastycznego w tym, że Nicolas Cage, który jak wiemy miał w swojej karierze wzloty i upadki, a także ma zaembedowaną w sobie na stałe miłość do komiksu i superbohaterów.
Oj tak.
Myślę, że to jest rola, jakiej potrzebował i na jaką zasługiwał.
I my jako widzowie też potrzebowaliśmy i zasługiwaliśmy. Jakby to jest teraz oczywiste, jak to przeczytałem i w trakcie oglądania w ogóle jakoś nie dotarła do mnie ta informacja. Ona nie jest generalnie jakoś bardzo istotna, ale fakt, że Nicolas Cage był jednym z tych aktorów, który nigdy w produkcji telewizyjnej się do tej pory nie pojawił. I Spider-Noir jest jego debiutem, Hubert, jeżeli chodzi o odcinkowość i mały ekran, bo on był zawsze takiego przekonania, był takiego wyznania, Hubert, że on nie chce się angażować w, wiesz, wielomiesięczny proces tworzenia postaci, która może będzie zakontraktowana na kilka sezonów, że zawsze woli, wiesz, dać się wszystko
na raz i potem nowe, kolejne, świeże wyzwanie aktorskie, dlatego na przykład mamy Ghost Ridera i Ghost Ridera 2.
Dokładnie. I te wszystkie inne filmy, które robił między tym jednym na 5 lat, który był świetny, ale podobno, to jest cytat z wywiadu, że jak obejrzał gotowy serial w całości, wszystkie 8 odcinków, to że to był jeden z najszczęśliwszych momentów w jego całej karierze. I że jest tak zadowolony z tego rezultatu, że stwierdził, że teraz będzie chętniej grał w serialach niż w filmach.
Tylko takie teraz będziemy robić.
No dokładnie.
To sprawdziło
tak,
mu się.
To jest tak, że wyszło, to będziemy robić tego więcej. To jest jak każda firma dobra na świecie mówi, udało nam się, powtórzmy to milion razy.
Tak, Nicolas Cage jest już w wieku, bym powiedział, słusznym, w związku z tym jest to kolejny dobry moment na zakręt w jego karierze aktorskiej i oby ona skręciła właśnie w tę stronę, w którą skręca Spider-Noir. Chciałem też od razu powiedzieć, że my należymy do tych ludzi, którzy Spider-Noira i pana Bena Reilleya w wersji detektywistycznej i z czasów prohibicji znają tylko i wyłącznie z właśnie filmu animowanego. Natomiast wszelkiego rodzaju komiksowe adaptacje są nam obce. W związku z tym przyjmujemy go bardzo na świeżo.
Tak, my jesteśmy tymi, którzy dostali jakby gotową paczkę. Nie będziemy jej porównywać z tymi rzeczami, które na kartach komiksu zostały zapisane, więc proszę nam wybaczyć, jeżeli popełnimy jakieś faux pas wśród komiksowej braci. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że proszę pana, ważną osobą, jak to w przypadku serialu bywa, nie jest reżyser, scenarzysta wiadomo, ale jakby w każdym serialu osoba tak zwanego showrunnera jest tym, który trzyma wszystko za fraki i doprowadza do takiego rezultatu, jaki dostajemy na końcu. I pan Oren Uziel, który jest tutaj, jak to się ładnie mówi, skredytowany jako showrunner, piękne polskie zdanie.
Skredytowany jako showrunner, tak. To wymieniony jako sceniczny biegacz.
Dokładnie tak. On jest takim typem gościa, którego nazwisko dosyć charakterystyczne. Ja byłem przekonany, ja znam go skądś. I oczywiście jak teraz zrobiłem szybki research, to się okazało, że
go nie znasz.
Nie, że znam go, ale to nie jest ten, który myślałem, że to jest.
A myślałeś,
jest jeszcze, że jest? Jest jeszcze drugi Oren, który się nazywa Oren Peli. I ten Oren Peli był typem, który nakręcił za 17,50 pierwsze Paranormal Activity. I okazało się, że o mój Boże, i kariera hollywoodzka i miliony dolarów zysku. A pan Oren Uziel jest z kolei typem, który, i to pytanie do ciebie, Hubert, czy widziałeś, bo ja widziałem, ale nie byłem tego świadomy. Lat temu naście napisał scenariusz i doprowadził do realizacji tego mini fanowskiego Mortal Kombat, który się nazywał Mortal Kombat Rebirth i tak. Był takim 10-minutowym...
Wydaje mi się, że nawet oglądaliśmy to razem u mnie na komputerze.
Na komputerze, dokładnie. Takim konceptem, czyli co by było, gdyby Mortal Kombat był realistyczny.
Mroczny i brutalny, tak.
Że Reptile to jest psychotyczny morderca, który ma taką chorobę genetyczną, że mu, wiesz, wywala z oczy na zewnątrz i skóra mu się łuszczy i tak dalej. I to była taka wprawka przed tymi Mortalami, które teraz mieliśmy okazję oglądać, bo tak się spodobało w Warnerze te 10 minut, że pan Oren Uziel dostał zlecenie napisania scenariusza Mortal Kombat, który ostatecznie obejrzeliśmy w 2021, ale to 10 lat trwało, bo on napisał ten scenariusz w 2011, a potem to leżało na półce, coś tam purowali, nie wychodziło, nakręcili dopiero w 2021, więc on jakby odpowiada za ten revival, którego drugą część ostatnio omawialiśmy w ramach tylko facebookowego posta. bo nie w podcaście, a była, jak ustaliliśmy, zaskakująco spoko. Więc pan Oren ma do czynienia z tymi takimi geekowskimi, nerdowskimi klimatami.
Już
troszeczkę.
Od dłuższego czasu.
Tak, od dłuższego czasu. W międzyczasie popełnił całkiem niezły thriller, który chyba ciągle jest na Netflixie i to był jego debiut reżyserski, się nazywa Shimmer Lake, taki trochę komediowy. Obejrzałem, jako że byłem wielkim fanem tego uniwersum Cloverfielda, ten film, który dział się w kosmosie i tam odpalili akcelerator cząsteczek, a potem okazało się, że odpalili tym samym tego potwora Cloverfield, który się pojawił w tym pierwszym filmie, kiedy jeszcze to nie było uniwersum.
A także podobno maczał palce przy pierwszym filmie o Soniku.
Tak, dokładnie.
Ale nie
uncredited.
Został, nie został
ciekawy.
Wymieniony. Zawsze jest to ciekawe, dlaczego twórcy są uncredited. Może dlatego, że wymyślił brzydkiego Sonika.
Dokładnie. I potem okazało się, że trzeba go zmienić. No w każdym razie, jak się okazuje, z panem Orenem Uzielem mamy trochę do czynienia jako widzowie, więc nie powinno zaskakiwać, że ostatecznie w jakimś momencie swojej kariery doczekał się projektu, który jest jego tak zwanym projektem pasyjnym i proszę pana, doprowadził go do punktu, w którym generalnie został uznany za no, teraz jest zrobiony, brawo.
Tak, więc serial jest zrobiony, serial jest zakończony, serial jest obejrzany. Historia pająka w świecie noir. Mm. W Nowym Jorku, w czasy prohibicji,
tak.
Mamy wszystko, co musi być, czyli mamy dym, mamy parę, mamy mroczne miasto.
Hubert, mamy czarno-białe.
Mamy kolorowe. Tak, właśnie, tutaj od razu możemy przejść do tego, że jak się ogląda to w wersji kolorowej, a właściwie to jest ciężko, bo ona jest tak przygotowana, że trochę wygląda jak wersja koloryzowana,
no właśnie.
A tak naprawdę jest wersją, która ma te kolory odpowiednio podkręcone, to ma się takie dziwne, przynajmniej ja miałem takie dziwne przeświadczenie, że widać, że to miał być film, serial czarno-biały. Niektóre ujęcia, zwłaszcza w pierwszych odcinkach, w pierwszych 3-4 odcinkach, są tak mocno przygotowane pod czerni biel, te właśnie snopy światła, które wpadają, te wiatraki, które się kręcą i tam na twarz aktorów pada to zmienne światło, dym z papierosa, który jak wiadomo w czerni i bieli, jak się wydobywa jeszcze z ust pięknej kobiety, to wygląda bardzo tak jak należy.
Bardzo tak jak należy, tak? Zgadzam się. No.
Więc przez pewien czas miałem takie poczucie, że oglądam serial o serialu czarno-białym. To znaczy miałem poczucie, że kamera śledzi inscenizację serialu o Spider-Manie noirowym.
No tak, bo tu musimy powiedzieć, że Hubert obejrzał tylko wersję kolorową, ja obejrzałem tylko wersję czarno-białą, nie przełączaliśmy w trakcie.
Tak, jest, zachowaliśmy puryzm formy.
Dokładnie, więc jedyne te obrazki, które znamy z tych wersji drugich, to są te, które się pojawiały w ramach zwiastunów, reklamówek, kadrów, które pokazywano w internecie. Więc ja z kolei powiem, że tak bardzo, to jest oczywiste, ale jakby tak mocno mnie wciągnął ten świat w wersji czarno-białej, te tak kojarzące się właśnie z filmami, z Humphreyem Bogartem, na przykład ktoś przebiega ciemną uliczką, światło jest tak, że to i cień, faceta z pistoletem, albo w kapeluszu, taki długaśny. I takich scen jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Obejrzałem sobie taki krótki wywiad, gdzie pan Oren Uziel ze swoim fotografem, z panem od zdjęć, z panem director of photography, opowiadał, jak przygotowywali ujęcia, w jaki sposób to było kręcone. I informacja podstawowa jest taka, że to wszystko było kręcone przede wszystkim pod wersję czarno-białą, ale jednocześnie musieli nie uciekać się do sztuczek, które często w filmach bez koloru były używane, że pewne kolory, które jak oglądasz normalnie świat...
Tak, no to czerni i bieli wyglądają lepiej niż...
No dokładnie. Tak. Zielona szminka na przykład wygląda bardziej jak czerwona szminka w czerni i bieli niż czerwona szminka.
Tak.
Ale nie mogli się uciec do zielonej szminki, bo oczywiście jest ta wersja druga kolorowa, która jak zresztą zauważyłeś, została odpowiednio podkręcona, bo skoro to jest wszystko bardzo stylizowane, to obie wersje muszą być stylizowane, a jak przestylizować wersję kolorową, no trzeba podbić nasycenie tych kolorów.
Tak, ale to się też fantastycznie sprawdzało, bo rzeczywiście wszystko w tym serialu, wszystkie kostiumy, wszystkie dekoracje były takie, nawet nie tyle o to chodzi, że ktoś podkręcił gałkę koloryzacji w postprodukcji, tylko było widać, że na przykład kostiumy są tak dobierane, żeby były bardzo krzykliwe kolorystycznie i biły wręcz po oczach. Były momenty, że życzyłbym sobie może jeszcze bardziej stylistycznego nawiązania do tych pierwszych filmów kolorowych, trochę jak w filmie Aviator Martina Scorsese, gdzie tam te różne epoki były pokazywane w różnych wariantach kolorystycznych i nawiązywały do tego, jak wtedy filmy kolorowe się kręciło. Tutaj obawiam się, że, znaczy rozumiem też te decyzje, że nie poszli w to aż tak daleko, bo byłoby to rzeczywiście chyba dla współczesnego widza trudne do obejrzenia jako całość. 8 godzin takiego przestylizowanego na maksa kolorystycznie serialu. Dlatego też odniosłem wrażenie, że w drugiej połowie, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tylko kolorów, czy w ogóle całego serialu, i tu chciałem ciebie zapytać, czy też odniosłeś takie wrażenie, że tak jak pierwsza połowa serialu była wybitnie ustylizowana na kino noir i na kino takie właśnie z lat 20., z lat 30., to druga połowa serialu trochę się pod tym względem uspokoiła, zarówno jeśli chodzi o stosowane ujęcia, pracę kamery.
Może, jak teraz o tym powiedziałeś, to jak tak próbuję wrócić pamięcią do oglądania serialu, a już chwila minęła, mam wrażenie, że tak, jest w tym coś, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja oglądałem tą wersję czarno-białą, to po pierwsze, po tych 3-4 odcinkach już tak bardzo wlazłem w tą stylistykę, w ten świat, że przestałem zwracać uwagę na te smaczki, które tak na początku miały ci pokazać, że ej, my dokładnie wiemy, co robimy, to jest kino sprzed 80 lat, tylko że wyprane w proszku superbohaterskim. I ono tak stało się tak jakby naturalne, ta stylistyka, te ujęcia, że może przestałem na to zwracać uwagę, a z kolei druga połowa serialu jest bardziej superhero
tak,
niż detektywistyczna.
Tak, jest bardziej spektakularna tak, pod względem takim superbohaterskim.
Więc bardziej to, na co zwracałem uwagę, jest fakt, że brak koloru potrafi świetnie schować niedociągnięcia CGI i różnych tam, wiesz, kompozycji, jeżeli chodzi o składanie prawdziwego kawałka planu z tym komputerowo rozciągniętym, wiesz, Manhattanem, czy jakimś po drugiej stronie rzeki, tym miastem, które było daleko i ewidentnie musiało być narysowane.
Ale fantastycznie było narysowane. To jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. No. W jednym z, to był chyba przedostatni odcinek, tak mi się wydaje.
Że wyglądało 7. jak namalowane,
tak,
jak
właśnie,
dawno temu.
Jak
tak,
siedzieli sobie na ławeczce przy rzece i w tle była panorama Nowego Jorku, to nie wiem, czy w czerni i bieli to aż tak wybrzmiało, ale w wersji kolorowej to ten Nowy Jork wyglądał jak bardzo celowo namalowany, jak po prostu
super
matte painting, okay, który jest tak wstawiony, żeby wyglądał jak prawdziwe miasto. Oczywiście jakiś tam kawałek narysowanego dymu też. I to wyglądało wszystko jak pięknie narysowane i zwróciłem na to uwagę i zastanawiałem się, czy w wersji czarno-białej też to tak wyszło na wierzch.
Akurat nie to, bo widzisz, nie zwróciłem uwagi na to. To jest jakby, patrząc na to, jakie oni czasy symulują, no to jest oczywiste, że w latach 30. tego typu efekty osiągano bardzo prostymi sztuczkami, bo nie było technologii. Ale nie zwróciłem na to uwagi, bo tak bardzo się jakby skupiłem na fakcie, że ej, tutaj jest taki efekt wizualny zastosowany, ale się świetnie zgrywa z tym, wiesz, prawdziwym planem. Albo, że pan Megawatt używa swoich elektrycznych mocy, to przez to, że to jest tak naprawdę dosłownie białe na czarnym, no to świetnie wygląda. Tam nie ma w ogóle, że nic mi tam nie zgrzytało, jeżeli chodzi o techniczną realizację. I teraz, tak jak rozmawiamy o tym elemencie serialu, to nie obejrzę całości raz jeszcze, ale mam naprawdę dużą ochotę choćby finałowy odcinek sobie jeszcze raz obejrzeć, ale teraz w wersji kolorowej, tak, dla porównania, bo na tyle przyjemnie mi się to oglądało, że to jest fajny pretekst. To nie jest obejrzenie całości raz jeszcze tak samo, tylko właśnie jest jakiś tutaj dodatkowa zachęta w postaci dla mnie wersji kolorowej, dla ciebie czarno-białej, a że Hubert masz potężniejszy telewizor od mojego, to może ta czerń u ciebie na OLEDzie to będzie po prostu robić takie cuda.
Tak wybrzmi,
panie,
że
panie.
Tak. Tak, całe szczęście też twórcy serialu nie zatonęli w 100% w tym noirowym klimacie i to nie jest tak, że cały ten serial opiera się na tym jednym pomyśle, ej, zrobimy film jak sprzed 100 lat. Tylko bardzo wdzięcznie łączy te wątki starego kina z kinem superbohaterskim, z kinem komediowym, z tym takim klasycznym dla Nicolasa trochę szalonym stylem.
Tak, jak jest Cage, to muszą być sceny, gdzie on odpina wrotki.
Dokładnie,
i dzieją się
tak
rzeczy, które nie powinny się dziać.
I o ile cała reszta obsady aktorskiej dość wiernie trzyma się tej takiej właśnie stylistyce i konwencji aktorskiej kina noirowego, to Cage jako jedyny jest taki trochę obok tego wszystkiego, co jest super, bo on jako ta postać, zresztą też fabularnie, też jest odpiętą postacią trochę z boku tego wszystkiego. Więc bardzo się cieszę, że nie postanowili tak w 100% zainwestować tylko w ten jeden pomysł, tylko pojawiło się tam też dużo nowych, oryginalnych, świeżych rzeczy, ale jeszcze chciałem się podzielić z tobą obserwacją, że miałem takie momenty też, jak oglądałem to w wersji kolorystycznej, że mówię, kurczę, to mi strasznie przypomina może nie całość, ale poszczególne momenty filmów Spider-Manowych Sama Raimiego. Bo okay. one korzystają trochę z tych samych sztuczek. Zwłaszcza jak na przykład była ta scena, wiesz, jak się doktor Octopus budził i te jego macki tam i była taka scena trochę jak z horrorów Sama Raimiego, to tutaj niektóre triki montażowe wybrzmiewały w zupełnie ten sam sposób, więc to też się fajnie połączyło z jakimś takim, wiesz, uniwersum Spider-Manowym jako całością.
Ja miałem z kolei inne skojarzenie oglądając ten serial, że wytworzyła się taka... Znaczy to nie jest zaskakujące, bo wszyscy nasi ulubieni bohaterowie na kartach komiksu żyją w jednym świecie, ale że tu się wytworzyła taka paralela, proszę pana, z Daredevilem, bo raz, że to jest Nowy Jork i to jest Nowy Jork, ale dwa, że to są właśnie te takie najprzyjemniejsze z punktu pochłaniania dużej ilości odcinków, tak zwane małe historie. To jest bardzo przyziemna historia, tak jak w Daredevilu mieliśmy, okej, okay, to był jak w miarę szeroko poprowadzony, ale jednak wątek walki o miasto, no to był koleś, który chce rządzić miastem, ma oczywiście swoje ambicje i jest grupka bohaterów, którzy próbują mu w tym przeszkodzić. Tutaj mamy z kolei super gangstera bez mocy, ale potrafiącego sobie dobrać współpracowników w odpowiedni sposób, który ma ochotę, tak jak sam zresztą powiedział, że chce więcej. Po co ci to? No, lubię pieniądze, lubię wygrywać, poproszę, tak?
Tak, dokładnie.
I tyle. A The Spider, bo to nie jest przecież Spider-Man.
No którego... właśnie, ja się bardzo zastanawiałem, czy to nie jest Spider-Man, dlatego że to nie mógł być Spider-Man, czy to jest The Spider, żeby jednak się oddzielić od tego uniwersum, nazwijmy to, właściwego, żeby pokazać, że to jest rzecz zupełnie odrębna, ale tak, przez cały czas bardzo... The Spider, tak? Zawsze był jako The Spider.
To jest, bo oficjalnie ten komiks też, zresztą on się nie nazywa Spider Noir, tylko Spider-Man Noir, tak? Żeby było wiadomo, czyją jest tam odnogą.
Tak.
Serial zyskał skróconą nazwę, która uważam, że jest bardzo dobra w tym wypadku. Nie ma tego takiego przystanka niepotrzebnego w środku. A dwa, że The Spider jest nawiązaniem do jakiejś tam, opomijając oczywiście, że pająk, tak? Ale że jakiejś inspiracji, którą Stan Lee miał, jak tworzył Spider-Mana na początku. Żeby The Spider to była jakaś postać, czy jakiś wrestler, czy ktoś tam, nie wiem. W każdym razie, że to się wzięło...
Sama Raimiego była.
My name's the Human Spider.
I don't care.
Ja, znowu Human Spider, to było bardzo dobre. Ale, że to jest jakby... Tu jest kilka klocków, które wpadają do, wiesz, jednego pudełka z inspiracją, nawiązaniem, szacunkiem dla przeszłości i tak dalej. W każdym razie tak, jest The Spider, który z nim walczy i jest kilku tych takich niskokalibrowych bad guyów lub antybohaterów, którzy zapełniają nam ten świat, ale on nigdy, wiesz, nie ma promienia, który wystrzeliwuje w kosmos, nie ma wielkich eksplozji, nie ma zagrożenia dla dziesiątków tysięcy ludzi, tylko są takie, wiesz, malutkie sceny. Największa scena akcji to jest, wiesz, trzaskanie się na ulicy pod teatrem.
No właśnie, chciałem
powiedzieć,
że to jest jeden taki moment, gdzie trochę było widać ten taki dysonans, bo na przykład wszystkie sceny, kiedy The Spider na swojej pajęczynie między blokami się buja, to są tylko i wyłącznie przerywniki. To znaczy, wygenerowali wygenerowali tych scen kilka, żeby je poprzeplatać w określonych momentach, ale cała akcja dzieje się w sposób zdecydowanie mniej spektakularny, co nie jest jakoś może specjalnie ze szkodą dla tego serialu, bo to wszystko się całkiem fajnie spina. Zresztą fakt, że ten pająk jest już taki trochę nieporadny i...
Tak, on jest jak Peter Parker z Multiversum, czyli ma brzuszek, mu się nie chce, by najchętniej w szlafroku siedział, tak, i w ogóle ma wyrąbane.
Lubi się napić, tak, bardzo mi się podoba, że jego spider sense to nie jest jakiś super wyczulony szósty zmysł, tylko po prostu jak coś się dzieje, to go zaczyna łeb boleć, jak na bardzo dużym kacu. I tak, i bardzo też ciekawe, jeśli chodzi o Gajów, to jest to, i to chyba była bardzo świadoma decyzja i nawet udana, bym powiedział, no, to, że ich charakteryzacja, zwłaszcza w wersji, nie wiem, jak czarno-białej po raz kolejny, ale w kolorze, ta charakteryzacja, ona mi tak bardzo wychodziło w niej na wierzch to, że to jest stylizowane na budżetową charakteryzację ze starego kina. To znaczy, jak pokazać...
Tak,
nawet nie tyle prostetyka, tylko wiesz, pokolorowany kawałek skóry, nie? Pokolorowany kawałek skóry, albo właśnie drobny jakiś element prostetyczny na tym wharfie, jak on się tam nazywa.
Tak, człowiek krab.
Tak, człowiek krab. Nawet pan nie elektro, poza tymi komputerowo dorobionymi, ładnymi, trzeba przyznać, przebłyskami elektryczności pod skórą, to też miał tylko pewnego rodzaju namalowane, tak, blizny na twarzy. I to było fajne, że oni się nie posilili na, wiesz, zrobienie Sandmana w pełni komputerowego, tak jak do tej pory, tylko że to jest po prostu koleś, który ma dziwne plamy, bo coraz bardziej ta moc go przejmuje.
Ma młodzieńczy trądzik, bo wiesz, ma dziewczynę, którą kocha, ale ona nie może z nim być.
Tak, biedny pan stresuje Jack, się. Biedny pan Jack Houston zawsze gra typów, którzy są trochę zdeformowani, ale są bardzo porządni i mają dobre serduszko, ale są twardzielami.
A on jest ekstremalnie przystojny, więc on może, wiesz, on może się zbrzydzić na potrzeby projektu, bo tak. I tak wszystkie
Nie widziałem go chyba w tak dużej roli od czasów Boardwalk Empire, więc najbardziej mi się kojarzy z postacią z Boardwalk Empire, gdzie nie miał pół twarzy dla odmiany.
No widzisz, więc nie zwróciłem uwagi na nie, że tyle może budżetowość, co jakby specjalne wystylizowanie na czasy minione, właśnie przez to, że to było tak świetnie ukryte.
Bo to właśnie to jest jeden z tych, bo to jest właśnie chyba jeden z tych elementów, który ci mówię, że jak oglądałem, to mówię, o, to by w czarnym i białym super wyglądało.
No dlatego tym bardziej powinieneś, ja myślę, że musimy, Hubert, obejrzeć sobie ostatni odcinek w odpowiednio zmienionych wersjach, żeby doświadczyć Spider-Noir w całej krasie.
I trzeba przyznać, Filip, że no. Fabuła tego serialu też jest czarno-biała.
O, jest bardzo czarno-biała, ale to jest, jeżeli w taki sposób nawiązują do klimatów powieści palpowych, kryminałów czarnych sprzed wielu dekad, to oczywistym jest, że ta historia nie może być jakoś specjalnie... Najbardziej szalonym elementem tej historii jest fakt, że wątki kilku bohaterów biorą się z obozu jeńców wojennych z czasów The Great War, bo wcześniej przecież była tylko jedna wojna światowa. I że cofamy się. Jest ten flashbackowy odcinek, gdzie Nicolas Cage jest odmłodzony.
Bardzo sprawnie jest odmłodzony.
Bardzo sprawnie jest odmłodzony i od razu pomyślałem sobie, że o odmłodzeniu Nicolasa Cage'a w filmie Niewyobrażalny ciężar wielkiego talentu, gdzie przez chwilę grał z samym sobą młodszym. I tam też wyglądał bardzo dobrze. Prawdopodobnie na tamto poszło więcej pieniędzy, ale też ten film ma już teraz ze 3 lata prawdopodobnie. I śmiem twierdzić, że te efekty były na równej jakości. Budżet telewizyjny, budżet filmowy, wiadomo, się różnią. W każdym razie to jest zresztą ułatwienie, bo jak się ma do dyspozycji tyle nagrań młodego kogoś, tak jak w Marvelu odmładzają, tak jak Indiana Jones był odmłodzony, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie można to nawet zdeepfake'ować całkiem nieźle, bo po prostu algorytm dostaje, patrz pan, tu masz 78 godzin Nicolasa Cage'a w wieku 30 lat. Go! Więc ta najbardziej szalona sekwencja, że o, jesteśmy na wojnie, o, są jakieś dziwne eksperymenty, o, The Human Spider mnie ugryzł właśnie. I to był właśnie taki horrorowy też element, bo pan leżał przed chwilę normalnie, a potem się odwrócił, okazało się, że jest w połowie pająkiem, ale w drugą stronę, czyli jest wzdłuż.
Tak, ale też ma wielki odwłok pod wielki kocykiem. Odwłok,
tak, dokładnie, więc było bardzo creepy.
To twój odwłok, czy cieszysz się, że nie widzisz? Tak?
Gdyby to był, tak, gdyby już wtedy było noir, to by dokładnie tak powiedział Nicolas Cage. W każdym razie to jest ten najbardziej szalony element, a cała reszta, jeżeli pominiemy ten wątek mocy, to jest klasyczna walka o władzę w ramach miasta. Jest skorumpowany burmistrz, jest gangster, który trzyma wszystkich w kieszeni, bo im płaci.
Jest genialny, ale styrany życiem prywatny detektyw.
Oczywiście, jest
femme fatale. Jest piękna, tajemnicza femme fatale.
Oczywiście, jest miła sekretarka, która pomaga, jakby jest ten, jest sprytny reporter, który też zna wszystkich. I chciałem powiedzieć, że przez chwilę oglądania tego serialu się zastanawiałem, czy w tej alternatywnej wersji, która jest dosyć blisko naszego świata, bo ona jest tak, wiesz, krok w bok. To nie jest tak totalnie odjechany, tak. Odjechany uniwersum, tylko w zasadzie to samo, tyle, że są ludzie z mocami. Jak bardzo element segregacji rasowej będzie pokazany. I bo przez chwilę myślałem, że kurde, ten Robbie Robertson, czyli pan nasz dziennikarz, reporter, on tak generalnie robi, co chce. Jakby nikt nie patrzy na niego, że ma czarną skórę. Ale potem były na przykład, o, wejście tam do hotelu for whites only, tak? Albo ten obóz tych, co wydawali zupę tam na tym placyku, to też przychodzili tylko czarni weterani, bo pewnie biali mieli lepszą obsługę swoją, tak, powojenną.
Tak, zresztą był to przecież jeden też z wątków scenariuszowych, jeśli chodzi o intrygę, bo przecież oni nie mogli razem służyć w wojsku, bo przecież czarne oddziały były,
tak,
osobno.
Dokładnie, więc ta historia, tak jak powiedziałeś, ona jest bardzo prosta, bardzo czarno-biała. Wiemy, kto jest dobry, wiemy, kto jest zły. Mimo tego, że jak w dobrym kinie noir, odcieni szarości jest dużo, czyli nasz Ben Reilly The Spider jest na tyle zniszczony i ma swoją traumatyczną przeszłość, która go ciągle dopada w najmniej odpowiednich momentach, że on nie jest tak naprawdę dobry w 100%. I tak samo na upartego można by myśleć, że ten Silvermane też nie stał się taki cyniczny bez powodu. Pani Femme Fatale, nasza Kat, jakkolwiek ma na nazwisko, już nie pamiętam, to też ona gra na dwa albo nawet na trzy fronty przez większość serialu. Zdeptała serce naszemu bohaterowi, Hubert, wykorzystała go.
Nawet pan Robbie Robertson w pewnym momencie, jest ten jeden moment, gdzie on postanawia opublikować artykuł o tym, gdzie ma swoje leże pani doktor, w związku z tym wywołuje całe, wszystkie złe konsekwencje tego odcinka, są jego bezpośrednią winą i nikt potem mu tego nie wypomina, ale trzeba przyznać, że motywacje tych wszystkich postaci, mimo tego, że dość proste, są wiarygodne.
Tak, to jest najważniejsze, żeby to wszystko w ramach tego świata, który oglądamy, w ramach tych 8 godzin, było spójne i kleiło się, a że generalnie my to widzieliśmy już wielokrotnie, no to jest twoja wina, widzę. Jeżeli widziałeś za dużo filmów, to jesteś bardziej krytyczny być może, a my jesteśmy łagodnymi recenzentami.
Tak, i pomimo tego, że jest to właśnie sklejka różnego rodzaju pomysłów, to wszystkie one wydają się być mimo tego dość świeże. Może poza sceną wyjętą żywcem z wejścia smoka, finałowego pojedynku wśród luster między panią Kat a panem Brendanem Gleesonem, bo to jest efekt, który znamy i który był pokazany dokładnie w ten sam sposób.
Hubert, dobre użycie lustra w czymkolwiek jest zawsze super. Ja bardzo lubię.
Ja widzę ten moment, gdzie oni postanowili się pobawić tą sekwencją i jak jeszcze możemy to pokazać, jak jeszcze możemy te odbijające się twarze w lustrze w fajny, oryginalny sposób zademonstrować. I rzeczywiście wyglądało to fajnie, tylko masz, no kurczę, tylko to tam Bruce Lee powinien stać.
No, trochę tak. Hubert, a czy jesteś w stanie stwierdzić, że któraś scena była, tu bardziej mówimy o scenach akcji, których nie było aż tak dużo, była wyraźnie lepsza albo bardziej ci się spodobała? Czy to był pojedynek z panem Sandmanem pierwszy, jak wspięli się na wysoki budowany właśnie wieżowiec? Czy to było pierwsze starcie z Elektro, które wygrał? Czy to finałowy pojedynek, gdzie go wrzucił pod pociąg? Czy może, tak jak spoiler w moim przypadku, scena jak pijany Ben Reilly okłada typów w barze, którzy się z niego śmiali?
Tak, to jest zdecydowanie najlepsza sekwencja, jeśli chodzi o pojedynki, bo jest najbardziej właśnie odcięta od tego wzorca nuarowego.
Tak.
I to jest scena pod tytułem Nicolas Cage odpina wrotki i mamy scenę z nim w roli głównej. Więc tak, jeśli chodzi o bitki, to była prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonująca z nich. Wszystkie te pojedynki superbohaterskie były skromne. W tym filmie, o dziwo, najbardziej spektakularne są te najcichsze sceny. Właśnie kiedy ktoś idzie alejką, kiedy jego cięcie na budynku pojawia, kiedy siedzą przy stoliku w kawiarni i mamy tak to klasyczne ujęcie, gdzie jedna połowa ekranu to jest twarz kobiety, a w drugiej jest odbicie jego w tej takim jakimś
lustrze, czy
lusterku
czymś
tam. Jakimś tam pojemniku na serwetki czy coś. I obie twarze są w pełnym fokusie i tych takich właśnie smaczków wizualnych jest cała masa, ale one są zazwyczaj poukrywane poza tymi głównymi scenami akcji, które, tak jak już wspomnieliśmy, zbyt spektakularne nie są, ale myślę, że to dobrze, bo ciężko by było zachować tak wiernie stylistykę takiego filmu, gdyby poszli w taką pełną bombastyczność scen superbohaterskich, to już by chyba zaszło za daleko.
Zgadzam się i tu jest kolejna właśnie paralela, proszę pana, z Daredevilem, który w bardzo podobny sposób operuje superbohaterskością, bo myślę, że każdy świadomy widz, miłośnik czy to MCU, czy DCU, czy jakichkolwiek innych historii komiksowych przeniesionych na ekran, wie, że tych najbardziej efektownych, efekciarskich scen to raczej powinien oczekiwać tylko w kinie. Jeżeli serial się pokusi o jakieś tutaj, patrzcie jak przepaliliśmy właśnie $20 milionów na te 5 minut, no to okej, ale to jest prawdopodobnie, wiesz, albo finałowy, albo ewentualnie ten pierwszy pojedynek, bo teraz widza streamingowego trzeba chwytać, to zresztą jest cytat z Matta Damona i z Bena Afflecka, jak opowiadali, jak kręcili, to się nazywało The Run, czyli Whoop, ten film.
The Rip,
tak, gdzie byli policjantami, korupcja i tak dalej.
Bardzo sprawny film.
Bardzo sprawny film, tak. tak, spoko, uważam, że był bardzo, bardzo spoko, ale że nakazano im producentko z zewnątrz, żeby najwięcej pieniędzy wydać na pierwszą sekwencję, na strzelaninę i pościg.
The Hook.
Tak, bo musisz widza złapać, a potem, sorry, no ale większość budżetu poszła na pierwsze 10 minut, więc teraz musimy sobie radzić jakoś, a zwykle było odwrotnie, nie? Że jakby budowali, żeby ta scena kulminacyjna była odpowiednio odpalona, więc tutaj ten budżet, mam wrażenie, że został rozłożony bardzo równomiernie, tak jak w Daredevilu, tych takich bardziej efektownych scen, czy po prostu, wiesz, szerokie kadry, dużo statystów, wybuchy i nie wiadomo co, czy bardzo efektownie prowadzona kamera w trakcie jakiegoś skomplikowanego pojedynku, to na palcach jednej ręki, w obu serialach.
Zdecydowanie, tak.
Można policzyć i masz rację, że to działa na jego korzyść, bo dzięki temu się skupiasz bardziej na tym, a jak to jest zagrane, a czy te postacie są fajne, a czy ja jestem w ogóle, wiesz, zainwestowany, mówiąc ładnie po polsku, w tą historię, czy ja chcę się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało na samym końcu, nawet jeśli wiem, że to nie jest, nie wiadomo, jak fascynujący, wiesz, dreszczowiec psychologiczny z twistami, które wywalą mnie z kapci.
Nie, no to klasyczny scenariusz detektywistyczny, od poszlaki do poszlaki, gramy na dwa fronty, tajemnica się rozplątuje. Mm-hmm. Wydaje mi się, że dość sprawnie unikali tutaj tak zwanych MacGuffinów, tak? Albo różnych Deus Ex Machina, czyli że nagle pojawia się ktoś i podrzuca trop znikąd, który prowadzi do rozwiązania zagadki, więc ta cała intryga była poprowadzona sprawnie. Bitki były bardzo epokowe, mm-hmm, i chciałem powiedzieć, że jest to pająk, który najmniej uników robi w historii w ogóle wszystkich Spider-Manów, w historii ludzkości. Tyle razy, ile on dostaje po brzuchu, po gębie, zostaje porażony prądem, tak, i jakby nic sobie z tego nie robi. Zamiast, wiesz, mieć pajęczy zmysł, który pozwala mu ominąć wszystko, to tak, on wszystko przyjmuje jak kroki po prostu na siebie.
Kilka razy ominął, ale dokładnie to, co powiedziałeś, to była moja taka konstatacja w trakcie kilku pojedynków, szczególnie z Elektra. Ja mówię, przecież ty widzisz, że on łapie za błotnik. Błotnik jest metalowy, zaraz cię porazi prądem. Czemu nie odskoczysz? To on czeka i dopiero... Tak. Dopiero po chwili się, wiesz, otrzepuje, wstaje i walczy dalej. Bardzo słusznie. No ale to jest jakby urok tego bohatera, który, jak już ustaliliśmy, generalnie ma trochę dosyć. I on by nie chciał być już tym superbohaterem. I przecież, jak w każdej dobrej historii noir, nie może dostać to tego, czego chce, więc się poświęcił, żeby kobieta, którą trochę pokochał, może nie tak bardzo jak tą, którą stracił przed laty, ale jednak to on, wiesz, ostatecznie chce, żeby ona była szczęśliwa. Skoro ona będzie szczęśliwa w ramionach innego mężczyzny, to on mu odda swoje ostatnie antidotum.
Filip, normalnie jakbyś pisał scenariusz tego serialu. Wszystko wiesz, co było. Widzisz, jak to sprawnie była opowiedziana historia. Wszystko zrozumiałeś dokładnie tak, jak należy. Cage jest świetny w ogóle w graniu tego typu bohaterów. Już, wiesz, od czasów Con Air mamy kogoś, kto jest dobry, ale nie do końca jest zły, trochę zagubiony i poświęci się dla, nawet jeśli nie dla miłości, to dla dobra sprawy.
No pewnie, że tak.
Więc tutaj wszystko się zgadza. Jedyne, co mi się trochę nie zgadza, to mi się nie zgadzała trochę momentami jego peruka, ale,
no, tak,
ale
tak,
to też jakby udało mi się to przypisać do realiów epoki filmowej, bo nie wiem, po raz kolejny w wersji czarno-białej, czy on się lepiej komponował, ale czasami, zwłaszcza jak miał taką tą fryzurę nie do tyłu zaczesaną, tylko taki przedziałek na bok sobie miał czasami zrobiony, to było widać te linie, gdzie się kończą te przyklejone włosy.
Okay, bardzo, no to nie, bardzo nie zwróciłem uwagi na przyklejenie peruki, bardziej byłem świadomy, że jest peruka. Tak? On nie ma, znaczy on te włosy sobie poprawił, jak każdy milioner Hollywood, ale jego jeszcze prawdziwe włosy nie są tak gęste.
Tak, to znaczy wciąż nie jest to poziom, wiesz, Olafa Lubaszenki, co miał tą brodę taką parszywie w Belle Epoque, to było chyba tak przyklejoną.
Tak.
To wciąż nie jest ten poziom, na szczęście, ale tak, peruka była dość widoczna. Na szczęście to nie przeszkadzało, a to, co też było widoczne, to, że bardzo oryginalna faktura kostiumu Spider-Manowego, bo on miał, wiesz, był pionierem skórzanych spodni.
No właśnie chciałem powiedzieć, że w czerni i bieli, to na początku nie, mówię, czy to jest jakiś taki dziwny, dziwny czarny, jakiś taki wojskowy, nie wiem, co taki, wiesz, taki drelich czy coś, ale potem, później w tych ujęciach takich, jak on rzeczywiście był bardziej znowu Spiderem, a szczególnie jak dosłownie miał ten kostium w łapach i go później zakładał, to mówię, kurde, no jest taki trochę SNM.
Tak, to jest. Jest tak bardzo, bardzo skórzany, łącznie z tym, że ta jego fedora też ma taką fajną skórzaną fakturę. Wygląda, przez chwilę myślałem, że to jest w ogóle sztywny taki kapelusz, mm-hmm. ale to nie, to jednak jest też skórzany. Najbardziej niesamowitą częścią tego kostiumu i najmniej wiarygodną były te jego zapalane oczy, bo to jest jakiś w ogóle technologiczny wynalazek, który nie wiadomo skąd się wziął.
Dlatego jesteśmy jest w alternatywnym
to,
uniwersum.
Tak, i jest tam chyba głównie po to, żeby w tych kilku ujęciach, gdzie on rzeczywiście te latarki w oczach zapala, żeby to bardzo dobrze wyglądało, bo przecież w czerni i bieli, jak masz ten kontrast gigantyczny między...
Czarna sylwetka, tak. Jasne tło, świecące oczy. To, co zresztą bardzo fajnie zostało komiksowo odtworzone w Sin City, które przeniosło karty komiksu na ekran kinowy bardzo dobrze i tam było takich czarno-białych przecież kontrastowych ujęć cała masa.
I właśnie się zastanawiałem, tak jak kolorowa wersja kojarzyła mi się bardzo mocno z filmami sama Raimiego, to się zastanawiałem, czy wersja czarno-biała nie przypominałaby mi wizualnie właśnie Sin City.
No, ja myślę, że tu jest dużo... No...
Bo jest też potencjał w tych kadrach i zresztą Sin City też było tak silnie przestylizowane, że to zupełnie naturalne skojarzenie.
Ja bym sobie nie zdziwił się, gdyby Sin City było w kilku kadrach przyklejone w pokoju pana producenta, pana showrunnera, czy kogokolwiek, kto tam odpowiadał za ostateczny sznyt wizualny, bo bardzo powinno się kojarzyć, uważam. I jeszcze jedna rzecz, że te okulary też przyczyniły się do zabawnej, jak to w przypadku odklejonego Nicolasa Cage'a sceny, gdzie one były, nie wiem, czy one były specjalnie powiększone do tej sceny, czy nie, jak Janet ujawniła, że on jej wielokrotnie mówił, że jest Spiderem, tylko się upijał i zapominał o tym, gdzie siedział na biurku po turecku i te okulary miał, bo one były tam komicznie wielkie. Tak, jakby ta wersja rekwizytu była odpowiednio powiększona tylko do tych scen.
I to jest właśnie jeden z tych elementów, gdzie ten humor, który nie jest do końca charakterystycznym elementem kina noirowego, wychodził i gdzie ta cage'owość wychodziła, a drugim takim elementem był cały odcinek 6, kiedy on złapany przez... Wtedy jeszcze myśleliśmy, że może złą panią doktor, a tak naprawdę tylko mocno zagubioną. Zresztą cały efekt tego, nic ona nie osiągnęła, wszyscy zginęli, wszystko było bez sensu. Ale tak, kiedy on złapany i uwięziony przez nią, przechodzi przez te wszystkie swoje psychotyczne epizody w trakcie pobytu w tym dziwacznym szpitalolochu. I wtedy wychodzi z Cage'a, miałem takie przebłyski z filmu, nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy drugi Ghost Rider, ale były te sceny takie, gdzie on na motorze jechał i się tak zmieniał i tak świrował. To tutaj były dokładnie to samo. Aczkolwiek trzeba przyznać, że sceny jego koszmarów sennych i te przejścia między tymi kolejnymi scenami w snach wyglądały fantastycznie i wyglądały też w kolorze fantastycznie i to jest chyba jeden z tych odcinków, który tak sobie pomyślałem, że chyba lepiej byłoby obejrzeć.
Możliwe, bo jeżeli wchodzimy w taką lekko psychodeliczną warstwę wizualną, to jednak kolor to jest drugie tyle, nie? Bo możesz tam...
Tak, a tam się działo bardzo dużo i bardzo mi się podobało ten moment, kiedy on sobie idzie, a potem nagle pojawia się na ulicy, a potem nagle się okazuje, że jest malutki i go ten samochód prawie przejeżdża, bo to było tak pięknie zorganizowane, że to przejście między jego normalnym rozmiarem, a tym, że nagle się okazuje, że jest małym typkiem na ulicy, było dokładnie tak jak w śnie, nie? To znaczy to się po prostu...
Wydarzyło.
Tak, to
naturalnie.
Się wydarzyło. Tak, to pokazane.
I ta sekwencja, czy w sensie ten odcinek 6, który faktycznie jest taki najbardziej charakterystyczny, trochę się wyróżnia, ale to często jest tak, że wiesz, prowadzi fabuła nas przez różne miejsca, mamy różnych bohaterów, ale jest ten jeden odcinek, który skupia się głównie na jednej, dwóch postaciach i w połowie albo w większości dzieje się w jednym miejscu.
No tak, to był najbliżej takiego charakterystycznego dla seriali odcinka na odcięcie przerywnikowego, takiego, że robimy teraz
tak,
odcinek.
A propos, to w Daredevilu to był ten odcinek z napadem na bank w tym poprzednim sezonie, w pierwszym z Born Again, który podobno Charliemu Coxowi się nie podobał.
Placeholder,
dokładnie, ale ostatecznie jakby zagrał bardzo fajnie. To tutaj jest to samo, tylko to jest dużo bardziej sklejone zresztą fabuły. I tutaj chyba w tym odcinku był jedyny moment, kiedy naprawdę można uznać, że pojawiło się coś w rodzaju twistu fabularnego, który nie miał wpływu na jakby szerokie pole całego scenariusza, ale było takim, czyli jak starszy pan pomocnik, pani doktor ujawnił, że jest jej synem, a on jest też zmutowany i że po prostu strasznie szybko się postarzał.
To mówię, strasznie słabe mu się wylosowało, nie?
No, dokładnie. To mu było nie najlepsza słomka została wyciągnięta z tego kubeczka, ale to było jedyny moment, kiedy mówię, O, okej. Okay. To jakby ma to sens, jakby, że oni współpracują razem i że ona tak bardzo, bardzo chce dojść do prawdy o tych genach, o mocach i tak dalej, bo ma jakby osobistą tutaj relację z tym całym wydarzeniem. Więc mówię, okej, to mi się nawet spodobało, było fajne. Zaakceptowałem, że to jest jedyne zaskoczenie prawdziwe, które się pojawi, ale sam fakt, że się pojawiło, to już jest na plus, bo dokłada ci tylko to jeszcze jedną warstewkę do tego, że ten scenariusz jednak jest czymś więcej niż tylko prostą kryminalną historią z pająkiem.
Tak, chociaż też teraz jak sobie o tym pomyślałem, to też na podobnej zasadzie bardzo dobrze zagrał mi też ten taki wątek poboczny z panem Winstonem i z tym jego sposobem na przerobienie pana Winstona poprzez znakowanie banknotów. Filip, zagadka dla ciebie. Jakiego koloru były te kropeczki, którymi były znaczone banknoty?
Bardzo dobra zagadka. Hubert, powiedziałbym, że czarne, ale to na pewno nie jest prawda. Banknoty są zielone.
Nie, to były czerwone kropeczki, żeby bardzo dobrze było widać na ujęciach, w którym ona jest miejscu, żeby widz na pewno nie przegapił.
Okay. Zielona miałaby więcej sensu, gdyby to był świat, gdzie nie powinno było widać tych kropeczek, tak, a czerwona w serialu.
Czerwona kropeczka, tylko oczywiście w odpowiednim miejscu i fakt, że on się domyślił, że każdy z nich dostaje banknoty znaczone w innym miejscu. I potem wykorzystał to
detektywem.
Prawie tak dobre zagranie, jak w filmie Equilibrium. I podmiana pistoletów przez ten Johna Prestona.
Tak, film Equilibrium, który bardzo lubimy, Gun Kata.
Podobny wątek, podobny pomysł.
Tam natomiast, też był noir przecież.
Tak, natomiast zrealizowany równie sprawnie. Filip, wielki aktor, poza oczywiście Nicolasem Cage'em.
Brendan Gleeson,
który jak wiemy występuje w rolach wybitnie poważnych, występuje w rolach komediowych. Jego emploi aktorskie jest szerokie jak Atlantyk. W związku z tym tutaj też sprawdził się wyśmienicie. Bardzo się cieszę, że nie próbował trochę kopiować Kingpina.
I bardzo się cieszę, że gadał z akcentem swoim.
Tak, to w ogóle jest zmieniona cecha postaci, bo oryginalnie pan Silvermane, nie pamiętam, czy był gangsterem włoskim, czy jakimś, na pewno nie był irlandzkim gangsterem, ale pan Brendan Gleeson bardzo się ucieszył, że nie będą chcieli zmieniać tego jego akcentu dublińskiego. W związku z tym mógł więcej przekazać tej swojej prawdziwej, takiej irlandzkiej natury. I bardzo fajnie, bo on był groźny, ale był jednocześnie taki trochę jowialny, serdeczny, ale w sposób oczywiście zupełnie pokrętny.
No to jest taki jak ten kolega, co mówi, idziemy pić. Nie, już nie mogę. Nie, powiedziałem. Idziemy pić, koniec.
Dokładnie. I fantastycznie komediowy, taki bardzo cichy moment komediowy. Ja uwielbiam takie momenty i on to zagrał fantastycznie, kiedy przychodzi pierwszy raz z wizytą do Nicolasa Cage'a, do jego biura i ten go częstuje swoją wersją bourbona czy whisky i on tak próbuje to pić, a tak tak mina, taki zaskoczony. On jest wręcz zaskoczony, że coś tak niedobrego do picia może istnieć.
Tak.
I zrobił to tak dyskretnie i tak fantastycznie i było w tym tyle komediowości, że to chyba była moja ulubiona scena z nim w roli głównej. Natomiast tak, też bardzo mi się podobał fakt, że musieli bardzo jasno wyartykułować, że jego zainteresowanie panią Kat jest tylko i wyłącznie platoniczne.
Tak, bo różnica wieku jest dosyć istotna w tym wypadku. Bardzo dobrze. Może to też byłoby, kładłoby się cieniem na... On nigdy nie był, wiesz, amantem, przystojniakiem, jest raczej mężczyzną o urodzie charakterystycznej, jak to się ładnie mówi. Więc tak, bardzo dobrze, cieszę się. Pełna zgoda i masz rację, że nie byłoby emulowania, tudzież symulowania Kingpina. To jest tak zwana swoja postać. On jest sobą, jakby jako jego bohater jest osobny zupełnie i pod tym względem się klei. I teraz proszę pana, serial ma 8 odcinków, dostaliśmy je wszystkie naraz, co jest bardzo miłym gestem, że jednak nie tylko Netflix czasem potrafi te nasze binge-watchingowe tendencje zaspokajać.
Tak, ale mimo tego, że dostaliśmy je 8 naraz, to przed każdym musi być previously on Spider-Noir.
Oczywiście, tak, to nie wiem, czy to jest kontrakt wpisany mają, czy muszą, czy wiedzą, że ludzie oglądają dużo, w sensie dużo, po przerwie. Nieistotne, no ale ta historia generalnie jest zamknięta. Wiemy oczywiście, że jak to w superbohaterskim kinie bywa, najmniejszy wątek, najmniejsze okienko możecie wystrzelić do kolejnego sezonu. Oficjalnie nie został potwierdzony drugi sezon, ale gdyby został potwierdzony, to pan Oren Uziel ma pomysł na niego, Hubert.
Że będzie miał tytuł Spider-Noirer.
Albo Spider-Tuar.
Tuar, tak.
Proszę pana, że będzie się działo w czasie II wojny i będzie nie tylko w Ameryce.
i Spider-Noir spotka Kapitana Amerykę.
No kurde, no, mogło być, albo zabije Hitlera, nie wiem, cokolwiek by się tam miało wydarzyć.
Nie, to się jest... nie wydarzy, bo Sony nie ma prawa do tej postaci.
Do Hitlera?
Do Hitlera też nie ma.
Cokolwiek się wydarzy, jest szansa, że zobaczymy pająka poza swoim charakterystycznym, nowojorskim, kamienicznym otoczeniem, co może być ciekawe, ale nie wiem, czy jakby to jest ryzykowne, mam wrażenie. Znaczy, Spider-Man wydaje mi się, we Włoszech że... już był, tak, bo mieliśmy go w filmie z Mysterio i wrócił szybko. Więc jakby...
Tak, więc wyskok tymczasowy jest dopuszczalny, natomiast wyrywanie Spidermana na dłużej z tkanki miejskiej, a bardziej specyficznie nawet tkanki nowojorskiej, nie wiem, czy jest wskazane na całe 8 odcinków potencjalnego drugiego sezonu, ale kto wie, przynajmniej w dawkach takich mniejszych, jest to pomysł jak najbardziej zjadliwy. Filip, jeszcze trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach.
Proszę.
Że dostajemy po prostu iście bondowską czołówkę w każdym odcinku i jest to jeden z nielicznych seriali. Zazwyczaj tradycja nakazuje, że ogląda się czołówkę serialu w pierwszym odcinku i w ostatnim odcinku. Nie? Żeby no. tak poczuć ten klimat tak. na sam koniec też jako pożegnanie z serialem. Natomiast jest to jeden z nielicznych seriali, gdzie czołówki nie przerywałem ani razu i za każdym razem sobie lekko tak głową kiwałem, bo piosenka jest fantastyczna, łączy w ogóle, wiesz, stylistykę Portishead z jakąś taką właśnie bondowską czołówkową melodią.
A wszystko jest jeszcze takie swingujące i właśnie nowojorskie sprzed 80 lat. Zgadzam się, bardzo fajna czołówka, ja lubię dobre czołówki i w tym wypadku nie obejrzałem każdej, ale obejrzałem w środku dwa odcinki. Obejrzałem pierwszy, potem zrobiłem sobie przerwę, potem w środku dwa odcinki z czołówką i ostatni.
I co bardzo istotne, czołówka też wpływa na twój stan nerwowy, jeśli oglądasz wersję kolorową serialu, bo jest w czerni i bieli.
Okay.
Jako jedyny element tego serialu. Poza jeszcze jednym elementem, kiedy Nicolas Cage, no ale to jest zupełnie naturalne, kiedy Nicolas Cage jest ta scena, gdzie siedzi w kinie, to film jest czarno-biały.
Tak? Okej, okay. No tak, nie kolorowali filmu, który oglądał w ramach filmu. Dobrze, film w filmie w ramach filmu.
Tak.
A druga rzecz, bo powiedziałeś o dwóch rzeczach, czołówka i co?
A druga rzecz to jest też częściowo czołówkowa rzecz, ale też całościowa. Muzyka, Filip, bo o tym nie powiedzieliśmy. Muzyka i efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe może mniej, bo tutaj aż tak się, że tak powiem, nie wybijały na plan pierwszy.
Najbardziej się wybijał głos pana Megawata. Uważam, że ten aktor, którego nazwiska nie pamiętam, bardzo dobrze takim był trochę.
A tak, ale miał taką manierę straszną, gigantyczną. Obawiałem się przez chwilę, że ta jego maniera będzie męcząca przy dłuższym słuchaniu.
Ale oni go tak wstawiali w odpowiednich momentach. Tak, on był takim kontrapunktem.
I właśnie w tym momencie, kiedy już zaczyna być irytujący, to pan Jack Houston mówi mu, możesz już przestać się odzywać. Już.
Tak, tak.
Tworzyli bardzo dynamiczne duo, ale muzyka jako całość w ogóle w tym serialu też była taką, była odzwierciedleniem tego, co cała reszta, czyli w oparciu bardzo mocno o muzykę z epoki, aczkolwiek pojawiały się motywy mocno współczesne.
Tak, i no to jest kompletna paczka. No tutaj tak naprawdę, jakbym się musiał do czegoś przyczepić, to bym musiał strasznie poszukać.
Ja nie muszę szukać, bo jest jedna rzecz, która mi się wybiła bardzo mocno, o której już trochę powiedziałeś, ale skonkretyzuję ją. Mm-hmm. Mianowicie tak komputerowa krew w wersji kolorowej wygląda bardzo komputerowo.
A, okej, okay. No widzisz, widzisz, wygrałem w tym rozdaniu, no ale tak zadecydowała maszyna losująca, więc nie będziemy tutaj już, nie cofniemy, Hubert, czasu, tak musiało być. Ale możemy cofnąć troszeczkę odcinki i na przykład obejrzeć ty w czerni bieli, ja w kolorze. Ale no dobra, masz rację, są na pewno jakieś tam techniczne mankamenty, które czerni biel ukryła, być może jakieś skróty fabularne, być może byście oczekiwali, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, trochę bardziej efektownie, dosłownie sekwencji walki czy jakiegokolwiek ujęcia, gdzie byłoby widać te dolary, a może za dużo Nicolas Cage wziął, ale przecież on jest tutaj sercem i gwoździem tego całego widowiska, więc jeżeli były jakieś kompromisy, to uważam, że ostateczny rezultat jest bardzo dobry i nawet jeżeli pod pewnymi względami nie wykracza, nie zaskakuje, jest bardzo przewidywalny, to sam fakt, że wydarzyły się rzeczy takie jak o Nicolas Cage po raz pierwszy w serialu, jest to czarno-białe, jest to noir, jest to kryminał stylizowany na lata minione i jest to opowieść superbohaterska o najlepszym superbohaterze w ogóle ever, czyli o pająku.
Bez dyskusji.
No to kurde, naprawdę, no wygraliśmy, Hubert.
Tak, dostaliśmy absolutnie paczkę kompletną i to do tego stopnia, że ja osobiście chyba nie życzyłbym sobie, żeby powstała kontynuacja tego serialu.
Wiem, bo jest za dobrze, no.
Tak, bo to jest taka właśnie fajna, zamknięta całość, historia została opowiedziana, oczywiście otwarte zakończenie też się pojawiło, Na szczęście nie było sceny po napisach, to też warto powiedzieć. Mhm. Więc gdyby to był taki strzał, to jest to wtedy do zapamiętania. Natomiast obawiam się, że wszelkiego rodzaju ciągi dalsze mogą tylko ten element rozwodnić.
Tak, będzie rozcieńczona esencja z pająka. Tymczasem dżingiel musi być. Zasługuje ten serial.
Myślę, że zasługuje nawet na wszystkie dżingle, jakie posiadamy w swoim wielkim repertuarze dwóch dżingli.
Więc żeby nie było wątpliwości, Spider-Noir z Nicolasem Cage'em na platformie amazońskiej jest spoko.
Jest spoko.
I jako historia o Spider-Manie w ogóle jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Dobrze, obowiązki wykonano. Państwo na pewno już serial obejrzeli, a jeśli nie obejrzeli, a posłuchali, to spoilerów się nie obawiajcie, bo tak naprawdę tam jest dużo rzeczy, które mogą zaskoczyć, nawet podczas oglądania wtórego lub po wysłuchaniu naszego ględzenia. A jeśli chodzi o przyszłość podcastu, to tak jak powiedzieliśmy, najprawdopodobniej Spielberg, może z małą wstawką o filmie Backrooms, które ma opóźnioną polską premierę, ale ona akurat w drugiej połowie miesiąca, więc kto wie. Z kolei lipiec, drodzy Państwo, o tym napiszemy jeszcze na Facebooku i przypomnimy w kolejnym odcinku, upłynie pod znakiem festiwalu Animator w Poznaniu, na którym będziemy robić dużo fajnych rzeczy, na które Was zaprosimy z konkretnymi datami i konkretnymi godzinami. Więc
i proszę, konkretnymi gośćmi.
I konkretnymi gośćmi, tak. I proszę zaglądać. I jeśli nie wybuchnie nic, to te nasze festiwalowe doświadczenia również zostaną zaklęte w jakiegoś rodzaju odcinek podcastowy, który dostaniecie w samym środku lata.
A którego forma jeszcze będzie do ustalenia.
Dokładnie. A tymczasem proszę pamiętać, żeby podlewać kwiaty.
Pa.
Koniec.